Przewodnik. Przyrodniczy ogród zmysłów. Do najważniejszych zmysłów człowieka należy wzrok i to on jest przede wszystkim używany do poznawania przyrody. Przy jego pomocy można postrzegać otoczenie w różny sposób, w zależności od powiększenia np. przez lupę lub pola widzenia. Zupełnie jednak inaczej odczuwa się świat, jeżeli na chwilę wyłączy się ten dominujący u człowieka zmysł. Część przystanków przyrodniczego ogrodu zmysłów zostało zaprojektowanych tak, aby uruchomić inne zmysły niż wzrok. Dlatego właśnie przy niektórych z nich wskazane byłoby zasłonięcie chustką lub chociażby zamknięcie oczu. Dopiero wówczas znajdziemy się na dobrej drodze, by uruchomić słuch, dotyk, smak. Ścieżka składa się obecnie z 13 punktów dydaktycznych. Większość z nich została zaprojektowana w formie interaktywnych zabaw. W zamyśle autorów było, aby spacer po ścieżce był zabawą, relaksem i oczywiście przy okazji nauką. Projekt pierwszych przystanków przyrodniczego ogrodu zmysłów powstał w 1997 roku, przy udziale ochotniczek amerykańskiego Korpusu Pokoju, Katrin Pik oraz Barbry Stoff, oraz ówczesnych pracowników Parku Krajobrazowego Ujście Warty obecnie Parku Narodowego. Dzięki pomocy finansowej amerykańskiego Korpusu Pokoju, powstały pierwsze przystanki przyrodniczego ogrodu zmysłów. Kto może korzystać z przyrodniczego ogrodu zmysłów? Wszyscy. Wiek od 1 do 100 lat. Mogą z niego korzystać zarówno turyści indywidualni, jak i grupy zorganizowane. W jaki sposób korzystać z ogrodu? Na każdym przystanku dydaktycznym znajduje się tablica w języku polskim i niemieckim z krótkim opisem żądania, które proponujemy w danym miejscu wykonać. Kolejność odwiedzania poszczególnych przystanków jest dowolna. To znajdująca się w niniejszym przewodniku jest tylko jedna z możliwości. Orła cień. Niejednokrotnie każdy z Was widział lecącego ptaka. Obserwując go z daleką trudno jest jednak ocenić jego wielkość. Tymczasem rozpiętość skrzydeł niektórych ptaków bywa imponująca. Bez wątpienia królami polskich przestworzy są bielik, żuraw, łabędź niemy i łabędź krzykliwy. A jaka jest rozpiętość ramion człowieka? Z proporcji, w jakich zbudowane jest nasze ciało, wynika, że jest ona równa naszemu wzrostowi. Bardzo obrazowo przedstawia to szkic Leonarda da Vinci kanon proporcji ciała ludzkiego. Przedstawione przez nas w ogrodzie w skali 1:1, w tak z rozpostartymi skrzydłami to bielik. Prawdopodobnie to wizerunek tego ptaka umieszczony został w naszym narodowym godle. Jego historyczne nazwy to orzeł biały, orzeł morski, łamignat. Skąd wzięła się nazwa bielik? Otóż ptak ten z wiekiem jaśnieje. U osobników młodych dziób oraz piorun są brązowe. Dorosły ptak, a dojrzałość osiąga dopiero w 4., 5. roku życia, ma żółty dziób, jaśniejsze staje się również całe upierzenie ptaka, a ogon jest biały. Rozpiętość skrzydeł bielika może dochodzić nawet do 250 cm. Podobnie jak u innych ptaków drapieżnych samica jest większa od samca. Bieliki budują w koronach drzew ogromne gniazda. Mogą one osiągać nawet do 4 metrów wysokości, 2 metrów w średnicy, ważąc przy tym ponad tonę. Dieta bielików składa się w 70% z ryb. Resztę stanowią ptaki, a niewielką część także ssaki oraz padlina. Czy w Parku Narodowym Ujście Warty można zobaczyć bielika? Oczywiście. Każdego roku do lęgów przystępuje tu 1-2 pary tych ptaków. Najłatwiej jednak zobaczyć koczujące na tym terenie osobniki młodociane. Najwięcej bielików obserwować można w okresie jesienno-zimowym. Ich liczebność dochodzi niekiedy nawet do 50 osobników. Jak duże są inne ptaki? Oto rozpiętość skrzydeł niektórych ptaków podane w centymetrach, łabędź niemy, 235 żuraw, 220 łabędź krzykliwy, 200 bocian biały, 200 czapla siwa, 165 rybołów, 163 gęgawa, 160 kania ruda, 155 kania czarna, 140 kormoran, 140 mszołów zwyczajny, 125 kruk, 120 jastrząb, 117 ochar, 115 mewa pospolita, 110 wrona siwa, 100 puszczyk, 97 śmieszka, 95 krzyżówka, 95 płomykówka, 75 pustułka, 75 czajka, 72 łyska, 70 cyranka, 63. I ty zostań Indianinem. Aby w warunkach naturalnych zobaczyć dzikie zwierzę, trzeba mieć ogromną cierpliwość i stać się możliwe jak najmniej widocznym. Dużo łatwiej zaobserwować ślady pozostawiane przez zwierzęta. Jest ich cała gama, ślady po zerowaniu, po odpoczynku, odchody. Są też tropy. Najłatwiej je dostrzec na śniegu, czy w błocie. W ogrodzie zostały one namalowane wprost na chodniku. Każdy z was widział na pewno w swoim życiu sarnę albo lisa i wie, jak wygląda czapla czy bóbr. A jak wygląda piżmak, norkę amerykańską, nornik? Oto krótki opis tych zwierząt. Piżmak. Gryzoń pochodzący z Ameryki Północnej. Prowadzi ziemnowodny tryb życia. Długość zwierzęcia bez ogona wynosi od 24 do 40 cm. Ciało pokrywa brunatne futro. Posiada drugi, walcowaty, lekko bocznie spłaszczony ogon okryty rogowymi łuskami. Grupy rodzinne piżmaków żyją w systemie budowanych w przybrzeżnych skarpach nor. Zamieszkują również kopce z trzcin i muł. Norka amerykańska. Drapieżnik z rodziny łasicowatych, pochodzący z Ameryki Północnej. Prowadzi ziemnowodny tryb życia. Zwierzę wielkości tchórza o długości ciała od 32 do 45 cm. Ciało pokryte gęstym, prawie czarnym z brązowym odcieniem futrem. Na podbródku, piersiach i brzuchu posiada nieregularne, białe plamy. Zamieszkuje brzegi cieków i zbiorników wodnych. Pokarm norki stanowią inne ssaki, ryby, płazy. Jednakże w miejscach takich jak Park Narodowy Łyście Warty obfitujących w ptaki, ta grupa zwierząt stanowi główny składnik diety norki. Ptaki są dla norki pokarmem głównie wiosną w okresie lęgowym oraz latem w okresie pierzenia. Nornik. Bardzo pospolity w Polsce gryzoń, wielkości myszy, często z nią mylony. Ciało ma pokryte szaro-brunatnym futrem, które na spodzie data jest jaśniejsze. Ogon nornika jest znacznie krótszy niż ogon myszy, ma około 3-4 cm i jest gęsto owłosiony. Norniki mieszkają w norach wykopanych płytko pod ziemią. Nory są mocno rozgałęzione i posiadają wiele otworów wejściowych, które uważny obserwator dostrzeże na przykład na trawniku przyrodniczego ogrodu zmysłów. Jaki to ptak? Rozpoznawanie ptaków dla początkującego obserwatora nie jest łatwą umiejętnością. Jeżeli chcemy oznaczyć nieznany dotychczas gatunek, należy zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących jego wyglądu i zachowania. W większości przypadków w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na wielkość ptaka, najlepiej porównać ją do powszechnie znanych gatunków, np. ptak wielkości kaczki, oraz na jego sylwetkę, np. smukłą krępą o drugich nogach i tym podobne. Dopiero później przyglądamy się innym cechom, takim jak szczegóły upierzenia, kształt dzioba i tym podobne. Odgłosy przyrody. Świat pełen jest dźwięków. Wydają je wszystkie żyjące na ziemi stworzenia. Niektóre z tych głosów są bardzo proste do powtórzenia i możemy je naśladować używając własnych strun głosowych. Mówiąc na przykład ku, 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 ku czy miał. Są głosy, których naśladowanie wymaga użycia specjalnych narzędzi. Niekiedy możemy imitować głos jakiegoś zwierzęcia, posługując się przy tym niezwykle prostymi przyrządami. Na przykład dmuchając w pustą butelkę doskonale naśladujemy głos bąka. Bąk, ten należący do rodziny czapli ptaki, jest aktywny głównie nocą. Samiec w okresie godowym wydaje dźwięk słyszalny z odległości ponad kilometra. Przed wydaniem głosu ptak poprzez potykanie powietrza nadyma przełyk, którego używa jako rezonatora. Jego głos przywodzi na myśl właśnie dmuchanie w butelkę czy ryk krowy. Wydawanie dźwięków zawsze ma kosinus ważnego na celu, na przykład przywabienie partnerki, oznajmienie rywalom, że dany teren jest już zajęty, czy nawoływanie potomstwa. Dźwięki są jednak słyszalne również przez drapieżniki, które podążając za dźwiękiem łatwo mogą odnaleźć potencjalną ofiarę. Ogród zmysłów. Być może idąc przez łąkę, czy przechadzając się po ogrodzie babci, spotkaliście na swej drodze rośliny, które wydawałoby się proszą, aby dotknąć ich miłego futerka. Inne swoimi licznymi ostrymi wyrostkami, kolcami i podobnymi skomplikowanymi wytworami, Zdają się krzyczeć, nie dotykaj mnie. Któż z nas nie pamięta z dzieciństwa słodkiego zapachu maciejki, groszku pachnącego? Kogo nie przyprawia o mdłości zapach piołunu? Prowansja chyba każdemu kojarzy się z przepięknym aromatem ziół, lawendy, tymianku. Nie tak nie cieszy oka ludzkiego jak letni ogród grający całą paletą barw. Sławny malarz impresjonista Claude de Monet miał w swoim życiu dwie wielkie pasje, malarstwo i ogród w Giverny. Łączył je malując rośliny z ogrodu. Wraz z upływem lat te same kwiaty przedstawiane na jego obrazach były coraz mniej kolorowe. Przyczyną była postępująca choroba, która uszkodziła wzrok artysty, katarakta. Każda roślina oddziałuje na nasze zmysły. Często jednak o tym zapominamy. Powodem może być choćby to, że większość ze spotykanych przez nas roślin sięga nam co najwyżej do kolan. Idąc ścieżką zbudowaną w formie tunelu, możemy z łatwością poznawać rośliny, które wówczas znajdowały się na wysokości naszego nosa i naszych oczu. Aby jeszcze bardziej ułatwić obserwacje, niskie rośliny zielone zostały posadzone bliżej ścieżki, natomiast rośliny o nieco większych rozmiarach rosną za nimi. Krzewy zostały nasadzone pomiędzy ścieżką główną a ścieżką tunelem tak, aby zapach wydzielany przez ich kwiaty docierał na obie ścieżki. Dodatkowo został stworzony podział na rośliny dziko rosnące w Polsce oraz na te, które spotkać można w ogrodach. Ze względów praktycznych ogród został podzielony na sekcję. W części pierwszej zasadzono rośliny dziko rosnące, oddziaływujące na zmysł węchu. W części drugiej, rośliny ogrodowe oddziaływujące na zmysł węchu. W części trzeciej, rośliny ogrodowe oddziaływujące na zmysł dotyku. W części czwartej, rośliny dziko rosnące oddziaływujące na zmysł dotyku. W części piątej, rośliny oddziaływujące na zmysł smaku. Ponadto we wszystkich częściach ogrodu spotkać można rośliny oddziaływujące na zmysł wzroku. Jak korzystać z ogrodu? W przypadku roślin z części pierwszej, radzimy rozetrzeć w palcach niewielkie fragmenty liści i powąchać. Podobnie postępujemy w przypadku ziół z części drugiej, takich jak na przykład estragon, lebiotką rutą lubczyk, melisą chyzop. Inne rośliny posiadają silnie pachnące kwiaty i te możemy powąchać tylko w okresie kwitnienia. Do tej grupy należą konwalie, fiołki, floksy, szafirki, goździki, liliowce itd. Rośliny znajdujące się w części trzeciej i czwartej należy delikatnie dotykać. W części piątej można zerwać niewielki fragment rośliny i posmakować. Wszystkie znajdujące się w ogrodzie zmysłów rośliny są podpisane na specjalnych tabliczkach. Każda roślina oddziałuje na nasze zmysły, wzroku, dotyku, węchu czy smaku. W naszym ogrodzie zostały posadzone tylko te o bardzo wyraźnych cechach. Poniżej opisane zostały niektóre, naszym zdaniem najciekawsze rośliny. Rośliny działające na zmysł węchu. Bylica piołuna Artemisia absinthium, roślina wieloletnia. Dzięki dużej zawartości olejków eterycznych, 1,3%, posiada charakterystyczny zapach. Wyjątkowo gorzki smak nadawany jest roślinie przez absyntynę. Już w średniowieczu roślina ta znana była jako środek żółciopędny i moczopędny. Działa trująco na pasożyty przewodu pokarmowego. Wyciąg z ziela używany był do wyrobu popularnego we Francji i Niemczech napoju alkoholowego, absyntu, którego produkcja została zakazana w 1923 roku z powodu licznych zatruć. Obecnie doprawiany jest nią wermut. Ludowa nazwa, absynt, wermut. Bylica pospolita Artemisia vulgaris, bylina. Również ten gatunek bylicy zawiera olejki lotne. Ma ich jednak znacznie mniej niż bylica piołun, 0,2%. Przez dawnych Słowian uważana była za ziele magiczne. Ze względu na walory zapachowe, oraz ułatwianie trawienia, w niektórych częściach Europy stosowana jest jako przyprawa. Bazylia pospolita Ocimum basilicum, roślina jednoroczna. Pochodzi z tropikalnych rejonów Azji oraz południowej Europy. Liście, zwłaszcza w słoneczne dni wydzielają korzenno. Balsamiczny zapach i ma jak kwaskowaty, chłodząco, orzeźwiający smak. Bazylia jest powszechnie stosowaną, zwłaszcza w krajach śródziemnomorskich, rośliny przyprawową. Doskonale nadaje się do przyprawiania sałatek, twarogów, potraw z repidrobiu. Najsmaczniejsze są świeże liście bazylii. Chmiel humulus lupulus, roślina wieloletnia. Na łodygach i spodniej stronie liści posiada haczykowate wyrostki, które powodują, iż roślina sprawia wrażenie bardzo szorstkiej w dotyku. Szyszki chmielu zawierają olejki eteryczne, żywice, garbniki. Ususzone są używane do aromatyzowania piwa. Wywar z nich dodany do zaczynu chlebowego powoduje rośnięcie ciasta bez dodatku drożdży. Jest także cenionym produktem, wykorzystywanym w przemyśle kosmetycznym do produkcji szamponów. W medycynie ludowej używano suszonych szyszeczek z chmielu do napychania poduszek, co miało zapobiegać bezsenności. Małe jasieczki wypchane chmielem podgrzewano w piecu i przykładano do bolącego ucha. Wyciąg z szyszek chmielowych wchodzi w skład popularnych środków uspokajających. W Polsce chmiel uprawiany jest od IX wieku. Chamber Saturea hortensis, roślina jednoroczna. Ta roślina charakteryzuje się intensywnym zapachem nadawanym przez olejki eteryczne, których zawiera około 1,3%. Posiada lekko gorzkawy smak. Olejek czajarowy stosuje się jako przyprawą do konserw mięsnych i jarzynowych. Jest cenioną przyprawą zwłaszcza we Francji i Niemczech. Doskonale komponuje się z majerankiem i tymiankiem. Ze względu na to, iż ułatwia trawienie, polecany do doprawiania potraw z fasoli, grochu i innych roślin strączkowych, a także tłustych mięs takich jak wieprzowiny, baraniny. Czosnek Allium sativum, bylina. Ta roślina intensywnie pachnąca. Charakterystyczny, ostry zapach i smak nadawany jest poprzez zawartość związków siarki. Ponadto zawiera substancje bakteriobójcze, fitoncydy. W dawnych czasach wierzono w magiczne działanie czosnku. Nawet dzieci z bardzo wysokich rodów nosiły u szyi zajsek czosnku, aby zapobiec wpływom szatana. Czyściec błotny stachy sannua, bylina. Liście rośliny po potarciu wydzielają intensywny, nieprzyjemny zapach. Estragon artemisia dracunculus, bylina. Ta roślina wydziela specyficzny, słodkawy zapach. Zawdzięcza go obecności olejków eterycznych. Posiada korzenno-ziołowy smak. Znajduje zastosowanie w kuchni, jako przyprawa. Doskonale nadaje się jako do białych mięs, twarogów, świeżych sałatek. Dodatek estragonu do kiszonych ogórków i kapusty wpływa na ich smak, jędrność i trwałość. Estragon pochodzi ze stępów południowo-wschodniej Europy. Fiołek wonny Viola odorata, bylina spotykana w Polsce na stanowiskach naturalnych, a także uprawiana w ogrodach. Znana z małych, niepozornych, lecz wyjątkowo pięknie i silnie pachnących kwiatów. Z tego powodu uprawiane na dużą skalę na potrzeby przemysłu perfumeryjnego, a także farmaceutycznego. Zakwita marzec, kwiecień. Kminek zwyczajny Carum carvi, roślina dwuletnia. Nasiona zawierają od 2 do 7% olejku eterycznego zwanego kminkowym. Dzięki tym właściwościom kminek znajduje szerokie zastosowanie, zwłaszcza w przemyśle piekarniczym, ale także w kosmetyce i perfumerii, do produkcji likierów, serowity toniu. W wielu domach stosowany bywa jako przyprawa. Kocimiętka właściwa Nepeta sataria, bylina. Pachnąca miętą roślina lecznicza, przyprawowa, miododajna. Pochodzi z Bliskiego Wschodu. Koniczyna biała Trifolium repens, bylina o słodkawym, przyjemny zapachu. Jej kwiaty wydzielają dużą ilość nektaru. Z 1 hektara koniczyny pszczoły produkują od 50 do 100 kg miodu. Jest popularną rośliną pastwiskową, o dużej wartości paszowej. Koperogrodowy Anethum graveolens, roślina jednoroczna. Cała roślina wydziela charakterystyczny, przyjemny zapach. Najwięcej olejku koperkowego, bo to jemu koper zawdzięcza swój aromat, zawierają jednak nasiona. Około 4,5%. Olejek koperkowy stosowany jest szeroko w przemyśle spożywczym, mydlarskim, kosmetycznym, a także farmaceutycznym. Młode pędy używane są jako przyprawa kuchenną starszych, natomiast używa się do kiszenia ogórków i tym podobnych. Koper pochodzi z krajów śródziemnomorskich. Kozłek lekarski Valeriana officinalis, bylina. Cała rośliną, a zwłaszcza kłącze i kwiaty, zawiera duże ilości intensywnie pachnących związków eterycznych. Won kwiatów zwabia koty. Kozłe kot dawna był znaną rośliną leczniczą. Działa uspokajająco, nasennie. Z kłącza wyrabia się krople walerianowe. Krwawnik pospolity Achillea amylolefolium, Berlina. Łacińska nazwa tej rośliny pochodzi od Achillesa, który ponoć odkrył jej właściwości lecznicze. Roślina ta tamuje krwawienie, stąd polska nazwa, a zawarte w niej olejki eteryczne wspomagają wydzielanie śluzu i przyspieszają trawienie. Lawenda wąskolistna, Lavandula angustifolia, bylina o pięknie pachnących liściach i kwiatach. Zawiera bardzo dużo, 5% olejku lawendowego. Na dużą skalę uprawiana zwłaszcza w Prowansji. Podczas kwitnienia pola, na których rośnie lawenda, zmieniają kolor na fioletowy. Olejek lawendowy znajduje zastosowanie w przemyśle perfumeryjnym i mydlarskim. Lebiodka pospolita Origanum vulgare, bylina. Cała roślina przyjemnie pachnie. Ziele lebiodki zawiera 0,5% olejku lebiodkowego. W jego skład wchodzi głównie tymol. Ze względu na przepiękny aromat, lebiodka jest cenioną przyprawą kuchenną aromatyzującą i wzmacniającą smak potraw. Powszechnie nazywana jest oregano, od swojej łacińskiej nazwy. Ludowa nazwa, dobromyśl. W przeszłości miała szerokie zastosowanie w medycynie oficjalnej i ludowej. Leczono nią m.in. choroby psychiczne, zwłaszcza histerii. Lubczyk ogrodowy Levisticum officinale, bylina. Pochodzi prawdopodobnie z Persji. Liście, zwłaszcza po potarciu, wydzielają charakterystyczny, korzenny zapach. Pochodzi on od zawartego w roślinie olejku eterycznego, którego jest około 1%. Ze względu na wydzielany aromat, lubczyk jest znaną rośliną przyprawową. Wyrabia się z niego m.in. kostki bulionowe. Według dawnych wierzeń napasz lubczyka podany ukochanej osobie powodował odwzajemnienie uczuć. Macierzanka Thymus spółka, niska bylina. Gala rośliną zwłaszcza w słoneczne dni, przyjemnie pachnie. Zapach ten zawdzięcza zawartości olejku macierzankowego w ilości 0,9%, m.in. tymolu. Podobnie jak w przypadku lebiodki, warto dodać macierzanki do ciężkostrawnych potraw, gdyż ułatwia ona trawienie. Macierzanka znana jest także jako środek wykrztuśny, stosowana jest przy nieżytach oskrzeli, gardła i jamy ustnej. Majeranek ogrodowy Origanum majorana, bylina. W warunkach polskich nie zimuje. Liście i łodyga zawierają do 3,5% olejku eterycznego, któremu roślina zawdzięcza silny korzenny aromat i ostro, gorzkawy smak. Majeranek jest przyprawą powszechnie stosowaną w polskiej kuchni. Olejek majerankowy ma także zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, perfumeryjnym oraz farmaceutycznym. Pochodzi z Indii. Mięta mentha spółka, roślina wieloletnia. Orzeźwiający smak i zapach zawdzięcza zawartości olejku mentolowego. Używana do parzenia herbatek, w szczególności w upalne dni, a także jako przyprawa. Olejek mentolowy wykorzystuje się także w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i cukierniczym. W starożytnym Egipcie mięta używana była do mumifikacji zwłok. W starożytnym Rzymie liście mięty rozkładano na stołach, aby zapobiec łapczywemu pożądaniu mięsa. Pachnące łodygi dodawano do kąpieli i wody służącej do mycia rąk. Gałązki mięty rozłożone w domu zapobiegają inwazji mrówek. Melisa lekarska Melissa officinalis, bylina. Jej roztarte liście wydzielają silny zapach przypominający cytrynę. Ziele stosowane jest powszechnie w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, przy trudnościach w zasypaniu. Nagietek lekarski Calendula officinalis, roślina jednoroczna. Kwiaty nagietka wydzielają bardzo intensywny zapach. Jest to znana roślina lecznicza. Działa przeciwzapalnie, przyspiesza gojenie ran. Jest stosowany również w przemyśle kosmetycznym. Pietruszka zwyczajna Petroselinum hortense, roślina dwuletnia. Gala roślina wydziela przyjemny zapach, dzięki zawartości olejków eterycznych. Poza tym zawiera duże ilości witamin A i C. Jest rośliną przyprawową i warzywną. Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego. W starożytnej Grecji i Rzymie znana była jako roślina ozdobna i lekarska. Rumianek bezpromieniowy Matricaria matricarioides, roślina jednoroczna. Cała roślina wydziela przyjemny zapach, dzięki zawartości olejków eterycznych, 0,5%. Pachnie podobnie jak rumianek pospolity. Najsilniej pachną kwiaty. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Rumianek pospolity Marticaria chamomilla, roślina jednoroczną przyjemnie pachnąca. Zapach nadawany jest jej przez 1,5% zawartość olejku eterycznego. Szczególnie dużo zawierają go kwiaty. Rumianek jest jedną z najstarszych roślin leczniczych. Posiada właściwości wysuszające, bakteriobójcze i rozkurczowe. Kwitnie od maja do sierpnia. Celerapium graveolens, roślina dwuletnia. Intensywny zapach, jaki wydziela cała roślina, nadają selerowi zawarte w nim olejki eteryczne. Z tego względu jest chętnie używanym w kuchni warzywem i ziołem. Zawiera również duże ilości witamin A i C, cukrów. Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego. Seler ceniony był już w starożytnej Grecji, Egipcie i Rzymie. Liście selera znajdowano na mumiach, prawdopodobnie stosowano je do konserwacji zwłok. Czałwia lekarska Salvia officinalis, bylina. Roślina o liściach pokrytych krótkimi, miękkimi włoskami. Liście rośliny po potarciu przyjemnie pachną kamforą. Zawierają one 2,5% olejku eterycznego, to one nadaje zapach roślinie. Czałwia ma smak nieco cierpki i gorzkawy. Używana jest w przemyśle spożywczym, kosmetycznym. Jej liście mają właściwości przeciwzapalne i dezynfekujące. Niegdyś uchodziła za uniwersalny lekarz. Pochodzi z południa Europy. Wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, bylina. Cała roślina, a szczególnie kwiaty, wydziela silny korzenny zapach. Powodowane to jest zawartością olejków eterycznych. Ziele wrotycza stosowane jest przeciw pasożytom przewodu pokarmowego. Rośliny działające na zmysł dotyku, chmiel zwyczajny Humulus lupulus, patrz wyżej. Dziewanna verbascum spółka, podobnie jak inne gatunki dziewanny, liście tej rośliny pokryte są gęstym, bardzo delikatnym kutnerem. W ten sposób rośliny te, rosnące często na glebach bardzo suchych, chronią się przed utratą wody. 9 sił pospolite Carolina vulgaris, roślina dwuletnia. Łodyga pajęczynowato-owłosiona. Liście spodem szarokutnerowate. Na brzegach blaszki liściowej wyrostki, ostre kolce. Kwiaty również zaopatrzone w sztywne kolce. Kwitnie od sierpnia do września. Prosimy szczególnie ostrożnie dotykać te rośliny. Farbownik lekarski Anhusa officinalis, roślina dwu- lub wieloletnia. Łodyga i liście szorstko owłosione. Dawniej farbownik stosowany był do barwienia tkanin. Korzenie zawierają barwnik zielony, a kwiaty – ciemnopurpurowy. Jastrzębiecko-smaczek Hieracium pilosella, roślina wieloletnia. Liście ułożone w rozetkę. Pokryte są wyraźnymi, delikatnymi, pojedynczymi włoskami. Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium, roślina trwała. Liście drobne, po obu stronach pokryte białym, gęstym kutnerem, sprawiają wrażenie wyciętych z filcu. Kwitnie od kwietnia do września. Cytrynowo-żółte, małe płatki kwiatów są bardzo suche, bardzo łatwo i ładnie zasuszają się. Ludowe nazwy kocanek piaskowych często nawiązują do tej właściwości ich kwiatów. Suchokwiaty, suchołuski, słomianki, nieśmiertelniki, kotki, kocie łapki. Roślina ta podlega częściowej ochronie gatunkowej. Koniczyna polna Trifolium arvense, roślina roczna lub dwuletnia. Cała roślina kosmatą pokryta drobnymi, delikatnymi włoskami. W dotyku przyjemne są zwłaszcza jej kotkowate kwiatostany i owocostany. Miodunka plamista pulmonaria officinalis, bylina o charakterystycznym wybarwieniu liści, po górnej stronie wyraźne białawe plamy. Łodyga szorstko, szczeciniasto owłosiona. Liście owłosione, lecz rzadziej niż łodygą miłe w dotyku. Ciekawym zjawiskiem, jakie możemy zaobserwować u miodunki, jest zmienianie barwy kwiatów. Młode kwiaty mają kolor czerwony, starsze, niebieski. Jest to powodowane zmianą odczynu soku komórkowego. W młodych kwiatach jest on kwaśny, w starszych zasadowy. Naparstnica purpurowa digitalis purpurea, roślina dwuletnia. Utoczone w rozetkę liście są silnie pokryte kutnerem. Z ziela naparstnicy tworzy się lekarstwa nasercowe. pod Białopospolite tu z silego farfara, byli na ogrubych, skórzastych liściach. Po dolnej stronie liście pokryte są białym, pajęczynowatym kutnerem. Brzegi liścia ostre, nierówno ząbkowane. Pokrzywa zwyczajna urtica dioica, pospolita roślina wieloletnią o łodydze i liściach pokrytych włoskami parzącymi, wydzielającymi płyn, który wywołuje podrażnienia skory. Z liści pokrzywy otrzymuje się zielony barwnik, chlorofil. Wykorzystywany jest on w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym. Młode rośliny nadają się do przyrządzania sałatek. Łodygi pokrzywy dostarczają włókna do wyrobu sieci rybackich, sznurów. Przytulia czepna Gallium aparina, roślina roczna. Łodyga wspinająca się po innych roślinach. Cata roślina pokryta włoskami i zadziorkami, co sprawia, że bardzo łatwo przyczepia się do sierści zwierząt, ubrań, a nawet gołego ciała. Owoce przytuli czepnej zaopatrzone są w widoczne gołym okiem haczykowate szczecinki. Dzięki nim nasiona mogą wędrować na sierści zwierząt w odległe miejsca i w ten sposób rozsiewać się. Znając nietypowe właściwości tej rośliny, łatwo domyślić się skąd wzięła się jej nazwa. Rojnik Semper Vivum spółka, sukulent wysokogórski. Liście zebrane w charakterystyczną rozetkę, krótkie, mięsiste. Rozchodnik ostre sadumacre, niska roślina o małych, wałeczkowatych i soczystych liściach. Nazwa ostry pochodzi od ostrego smaku tego gatunku rozchodnika. Rozchodnik wielki sadum telepium, największy z naszych rozchodników. Posiada grube, mięsiste liście pokryte delikatnym nalotem woskowym. Liście tej rośliny są organem magazynującym wodę. Sasanka zwyczajna Pulsatilla vulgaris, cata roślina gęsto, srebrzyście owłosiona. Również owoce pokryte są delikatnymi włoskami. Skalnica Saxifraga spółka, bylina. Rośliny te występują na naturalnych stanowiskach w górach. Wszystkie gatunki skalnic posiadają mięsiste, grube listki. Czasami pokryte są one drobnymi, delikatnymi włoskami. Stokłosa dachowa Bromus mollis, trawa roczna lub dwuletnią tworząca małe kępki. Liście tej rośliny, jak sama nazwa wskazuje, są obustronnie bardzo miękko owłosione. Szarotka alpejska Leontopodium alpinum, charakterystyczna bylina górska. Liście i kwiatostany pokryte gęstym filcem. Szczotlicha siwa Corynebchorus canescens, wieloletnia trawą tworząca zbite kępki. Liście tej trawy są równo wąskie, szczeciniasta zwinięte, cienkie, ostre i sztywne, przez co roślina kuje niczym ostra szczotka, stąd też jej nazwa. Zawciąg pospolity Armeria maritima, niską tworząca kępki bylina. Liście równo wąskie, wiotkie, nagie. Łodyga w dotyku szorstka. Żmijowiec zwyczajny Echium vulgare, roślina dwuletnia. Gala roślina bardzo gęsto, krotko owłosioną pokryta dłuższymi, szorstkimi, klującymi włoskami. Rośliny działające na zmysł smaku. Cebula allium cepa, roślina dwuletnia. Gala roślina wydziela charakterystyczny, intensywny zapach. Ostry smak zawdzięcza cebula dużej zawartości związków siarki, obecnych w olejku eterycznym. Poza tym zawiera duże ilości witamin B1, B2, C, A oraz fitoncydy, związki mające właściwości antyseptyczne. Ojczyzną cebuli jest południowa Azja. Jest to jedna z najstarszych uprawianych przez człowieka roślin. Bardzo ceniona była zwłaszcza w starożytnym Egipcie, jest to najczęściej malowana na grobach faraonów roślina. Niewolnicy zatrudniani do budowy piramid dostawali codziennie zastrzyk witamin w postaci cebuli. Do Polski przywieźli je benedyktyni i cystersi w XII wieku. Cebula jest popularnym warzywem, bez którego trudno wyobrazić sobie obecnie ułożenie jakiejkolwiek diety. Świeży sok z cebuli skutecznie dezynfekuje ukąszenia owadów i psa, a wymieszane z solą może być stosowane przy odmrożeniach. Porallium porrum, roślina dwuletnia. Pochodzi od pokrewnego gatunku Allium ampeloprasum występującego w stanie dzikim w rejonie Morza Śródziemnego. Por uprawiany byt już w czasach starożytnych. Swój ostry smak zawdzięcza dużej zawartości związków siarki, soli fosforu, cukrów oraz olejkom eterycznym. Używany jako warzywo do sałatek, zupitym podobnych. Rabarbar kędzierzawyrheum rha barbarum, bylina. Pochodzi z Chin i Tybetu. W Europie uprawiany od XVI wieku. Kwaśne smaki liści powodują zawarte w szczawiu kwasy, wśród nich niepożądany kwas szczawiowy. Poza tym zawiera cukry i witaminy. Używany do wyrobu kompotów, dżemów. Szczaw zwyczajny rumek sacetosa, bylina. Występuje na naturalnych stanowiskach, łąkach, pastwiskach, ugorach. Jest również uprawiany jako roślina jadalną w ogrodach. Liście szczawiu zawierają duże ilości szczawianów, co nadaje im charakterystyczny, kwaśny smak. Szczawiany są substancjami szkodliwymi dla zdrowia, dlatego szczawiu nie wolno spożywać w dużych ilościach. Słowniczek, bylina, roślina wieloletnia. Garbniki, substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, mające zdolność garbowania skóry. Garbniki mają zdolności antyseptyczne oraz z uwagi na gorzki smak prawdopodobnie odstraszają szkodniki zwierzęce. Fitoncydy, aktywne substancje roślinne o działaniu bakteriobójczym. Kutner, to gęsty meszek pokrywający liście, łodygi, a czasami też kwiaty roślin. Niezliczone króciutkie włoski służą roślinom jako ochrona przed upałem. Odbijając promienie słoneczne, utrudniają przegrzewanie się tkanek roślinnych. Chronią także roślinę przed dużą utratą wody spowodowaną nadmiernym parowaniem. Intensywność szarych odcieni zależy od długości, gęstości i kaja nachylenia delikatnych włosków do powierzchni liścia. Olejek eteryczny, substancja zapachowa produkowana przez rośliny. Znajdujemy je w liściach, kwiatach, owocach, nasionach, a nawet łodygach czy korzeniach. Przykładowe olejki to na przykład mentol znajdujący się w mięcie, pinen, w drzewach szpilkowych. Sukulent, roślina o mięsistych i soczystych łodygach bądź liściach, co jest przystosowaniem do życia w suchym środowisku. Ogród motyli. W ogródku posadzono rośliny, których kwiaty przywabiają motyle. Owady te przy pomocy zwiniętej w trąbkę ssawki pobierają wyłącznie pokarm płynny, którym najczęściej jest nektar kwiatów. Motyle bardzo chętnie korzystają z tych samych gatunków roślin, na których zerują ich gąsienice. W naszej strefie klimatycznej dorosłe postacie motyli, tak zwane imago, najliczniej pojawiają się wiosną i latem, są jednak gatunki obserwowane jesienią. Niektóre motyle spotyka się w ciągu dnia, inne preferują zmierzch, a są i takie, których aktywność przypada na późne godziny nocne. Niektóre gatunki potrzebują jak dużo płynów, że piją również wodę. Stąd w ogródku znalazły się na ziemi poidełka z wodą. Z ogródka najlepiej korzystać wówczas, gdy najwięcej motyli i innych owadów lata nad naszymi łąkami, czyli w miesiącach letnich. Ciepły, bezwietrzny dzień, wskazany. Ścieżka zmysłów. Odziewając nasze stopy w miękkie kapcie, buty i skarpetki, często nie zdajemy sobie sprawy, że pełnią one ważne funkcje nie tylko przy poruszaniu się, ale również stanowią bardzo ważny aparat dotykowy. W stopie znajdują się zakończenia wielu nerwów, które związane są z poszczególnymi organami lub funkcjami ludzkiego ciała. Według zwolenników medycyny naturalnej, głównie chińskiej, odpowiedni ucisk tych miejsc wpływa na lepsze funkcjonowanie odpowiadających im organów. Taki terapeutyczny masaż stop nosi nazwę akupresury i jest jedną z najpopularniejszych metod leczenia stosowaną w medycynie komplementarnej, funkcjonującej poza oficjalną medycyny. Na rysunku przedstawiono wybrane obszary w stopie, odpowiedzialne za funkcjonowanie poszczególnych organów i części ciała. Jaka to ryba? Świat podwodny jest nam mało znany. Nie znaczy to jednak, że jest on w jakiś sposób uboższy od świata na lądzie. Przeciwnie, aż kipita mot istot żywych. Niektóre występujące pod wodą organizmy są bardzo mate i trzeba oglądać je pod mikroskopem bądź lupą, ale nie brak również w wodzie stworzeń znacznie większych. Każdy z nas zapytany o to, co żyje w wodzie, jako pierwsze wymieni ryby. Wody Parku Narodowego Ujście Warte są bardzo bogate w ryby, których stwierdzono aż 35 gatunków. Najliczniej występują ukleją leszcz, karp, płoć, szczupak, okoń, lin. Do gatunków objętych ścisłą ochroną należą różanką kozą, piskorz i piekielnica. Ryby to grupa zwierząt zamieszkująca tylko środowisko wodne. w związku z czym zwierzęta te są doskonale przystosowane do życia w wodzie. Osobom, które nie są wędkarzami, wszystkie ryby wydają się bardzo podobne. Jeżeli się im jednak dobrze przyjrzymy, zauważymy, że ryby różnią się między sobą na przykład kolorem, kształtem ciała czy płetw. Płetwy niektórych gatunków są ze sobą zrośnięte, inne posiadają podwójną płetwę grzbietową. Przy oznaczaniu gatunku ryby ważne jest też ułożenie otworu gębowego. Ryby, które pobierają pokarm z dna, mają otwór gębowy dolny, a te, które zdobywają pokarm z powierzchni lustra wody, mają otwór gębowy górny. U ryb namalowanych na naszej tablicy nie zostały zachowane proporcje między poszczególnymi gatunkami. Na przykład okoń ma tu podobne rozmiary, co sum, aby rysunki mogły ukazać szczegóły budowy każdego z nich. Budki eęgowe. Ptaki mają bardzo różne preferencje odnośnie miejsca, w którym zakłada swoje gniazda. Istnieje spora grupa ptaków gnieżdżąca się w dziuplach. Na przykład dzięcioły, tracze, gongoły, sikory, dudek, szczelinach skalnych na przykład jeżyki, płochacze, lub norach na przykład zimorodki, ochary czy jaskółki brzegówki. Takie ptaki nazywane są dziuplakami. Tylko część z nich samodzielnie wykuwa dziuple, tak jak na przykład dzięcioły, niektóre sikory czy też kopie nory jak zimorodek. Większość gatunków korzysta z naturalnych dziupli, powstałych w próchniejących drzewach w wyniku działania wody i wiatru lub gotowych, wykutych przez dzięcioły czy wykopanych przez inne zwierzęta, na przykład ochary często zamieszkują nory pozostawione przez lisy. Inne gatunki ptaków, nazywane półdziuplakami, jak na przykład piszka siwa i muchołówka szara, wymagają z kolei dziupli o szerokich wejściach, bardziej przypominających nisze. Dlaczego więc istnieje potrzeba stosowania sztucznych dziupli? Nie byłoby jej, gdyby nie działalność człowieka, który przez długie lata usuwał z lasów stare, a już szczególnie próchniejące drzewa, w których potencjalnie mogłyby dzięcioły wykuć dziuplę. Jeżeli więc we właściwym dla gatunku siedlisku brakuje naturalnych dziupli, a taka sytuacja ma miejsce głównie w młodych lasach, parkach i ogrodach, budki lęgowe dają wielu ptakom jedyną szansę zagnieżdżenia się. Wprawdzie obecne zasady prowadzenia tzw. racjonalnej gospodarki leśnej zakładają podczas wycinki lasu pozostawianie pojedynczych starszych drzew, jak na razie jednak wieszanie sztucznych dziupli jest koniecznym sposobem ochrony dziuplaków. Trzeba pamiętać także o tym, że budka lęgowa nie zastąpi dziupli. Jest łatwo widoczną, łatwo może więc być zauważona przez drapieżniki. Zwykle ma szpary, przez co nie zapewnia odpowiednich właściwości termoizolacyjnych, niewłaściwie powieszona lub źle wykonana. Na przykład za płytka, może zwiększać ryzyko ataku drapieżników. W jakich drzewach są wykuwane dziuple? Najmniej problemów sprawia dzięciołom wykuwanie dziupli w drzewach o miękkim drewnie, takich jak na przykład lipą, osiką wierzba lub w drzewach murszejących, zaatakowanych wcześniej przez owady, zmiękczonych przez grzyby i bakterie. Tylko nieliczne dzięcioły, takie jak dzięcioł duży i dzięcioł czarny, potrafią wykuwać dziuple w twardym i zdrowym drewnie. W budkach lęgowych ptaków mogą przebywać także inni lokatorzy, jak na przykład osy, szerszenie, myszy leśne, nietoperze, a także wiewiórki i drobne ssaki drapieżne. Pierwszy model skrzynki lęgowej pochodził z początku XX wieku. Albeit to kawałek wydrążonego pnia z okrągłym wlotem i daszkiem. Obecnie stosuje się w Polsce głównie budki lęgowe według pomysłu profesora Jana Sokołowskiego. Sukcesja. Przyroda nieustannie się zmienia. Każdy z Was z pewnością zauważył, że na nieuprawianych polach, śródleśnych polanach z upływem czasu pojawiają się nowe gatunki roślin. Takie kierunkowe zmiany roślinności na danym obszarze noszą nazwę sukcesji ekologicznej. Sukcesja może być pierwotna wówczas, gdy mamy do czynienia z procesem kolonizacji przez zbiorowiska pionierskie terenów niezasiedlonych, np. na skalę, zarastanie wydmy lub wyspy powstałej w wyniku wybuchu wulkanu. Częściej możemy obserwować sukcesję wtórną, gdy kolejne zbiorowiska roślinne wykształcają się na obszarach wcześniej zasiedlonych, na których biocenoza uległa zniszczeniu. Zjawisko sukcesji wtórnej można obecnie obserwować m.in. na łąkach w Parku Narodowym Ujście Warty. Przypominamy, że pierwotnie, jeszcze ponad 250 lat temu, Cała Dolina Dolnej Warty była zabagniona i porośnięta lasami łęgowymi. To człowiek doprowadzi do częściowego uregulowania rzeki poprzez budowę wałów i kanałów odprowadzających wodę, wylesienia i utworzenia na miejscu łęgów rozległych łąk i pastwisk. Utrzymanie otwartych ekosystemów jest jednak związane z prowadzeniem ekstensywnego wypasu i koszenia. Użytkowanie tej utrzymuje sukcesję ekologiczną na pewnym poziomie, nie dopuszczając do wyważania się kolejnych zbiorowisk roślinnych. Z punktu widzenia ochrony ptaków, czyli głównych obiektów ochrony w parku, zahamowanie zjawiska sukcesji jest bardzo korzystne. Niestety, w wyniku zaniechania użytkowania część łąk i pastwisk zarasta. Gdyby nie ingerować w ten proces, na większym obszarze parku po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach ponownie rósłby las. Sukcesja wtórna jest bardzo powszechnym zjawiskiem. Można ją łatwo zaobserwować także w zaniedbanym ogrodzie, należącym odłogiem polu lub niekoszonym trawniku. W celu obserwacji tego procesu, łąka w ogrodzie została zamieniona w poletko doświadczalne. Łąkę podzielono na pięć powierzchni, które są koszone z różną częstotliwością, co może dawać pewien obraz zmian, jakie zachodzą na obszarze parku. Pierwsza powierzchnia, koszona regularnie jak trawnik. Druga powierzchnia, koszona dwa razy w ciągu roku wiosną i jesienią. Trzecia powierzchnia, koszona jeden raz w ciągu roku. Czwarta powierzchnia, koszona jeden raz na dwa lata. Piąta powierzchnia, niekoszona. Ostatnie koszenie miało miejsce w 1997 roku. Eksperyment został rozpoczęty w 2000 roku. Ścieżka rzeczy dziwnych. Kto z Was widział w swoim życiu wiewiórkę? A kto z Was widział rzekotkę? Z pewnością każdy, kto czyta te słowa, odpowie, że wielokrotnie widział wiewiórkę oraz, że nigdy w życiu nie widział rzekotki. Ale czy to na pewno prawda? Może po prostu łatwiej jest dostrzec rudą kitkę na tle kontrastującej z nią zieleni, niż zieloną rzekotkę pośród liści. Dlaczego tak się dzieje? To wszystko oczywiście za sprawą kolorów. Możemy je podzielić na kilka grup. Kolorami podstawowymi są żółty, czerwony i niebieski. W palecie barw pomiędzy tymi kolorami znajdziecie zieleń, pomarańcz, fiolet. To kolory pochodne, które powstają poprzez zmieszanie ze sobą barw podstawowych. Paleta kolorów ma jeszcze jedną cechę, naprzeciwko siebie znajdują się w niej te kolory, które w zestawieniu ze sobą tworzą kontrasty. Teraz łatwo zrozumieć, dlaczego natychmiast spostrzegamy czerwone maki na zielonej łące. Kolory znajdujące się w palecie barw obok siebie, na przykład żółty i pomarańczowy, mają właściwość zlewania się ze sobą. Te cechy kolorów chętnie wykorzystują zwierzęta stosując metodę kamuflażu jako ochronę. Doskonałym przykładem mogą być tu na przykład ptaki. Zaniepokojony bąk, czapla żyjąca wśród trzcin, wyciąga do góry szyję. Zarówno na piersiach jak i na szyi posiada upierzenie w prążki, co do złudzenia przypomina znajdujące się wokół rośliny. Kryptyczne ubarwienie posiadają również pisklęta wielu zagniazdowników. Małe rybitwy, mewy czy siewaczki dzięki brązowo-bezowym plamkom doskonale zlewają się z otaczającymi je drobnymi kamykami czy suchą roślinnością. W ten sposób pozostają niezauważalne dla drapieżników.